dzisiaj taki bardzo ważny dzień, uroczystość niepokalanego poczęcia. Jest to uroczystość, która nosi w sobie jedną z ważniejszych tajemnic chrześcijaństwa. Właściwie w jakimś porządku może nawet pierwszą z tajemnic. Dlaczego? Zacznę może od historii, bo gdzieś tam w starożytności święty Augustyn, mój imiennik, nazwał Maryję kiedyś Forma Dei. Forma Dei to dosłownie ta, która formuje Boga na kształt człowieka. Bardzo ważne stwierdzenie. Ktoś, kto umożliwił Bogu upodobnienie się do człowieka, nawet mało tego upodobnienia, uformowanie go. Forma Dei. Ktoś, dzięki komu Bóg mógł stać się człowiekiem. A skoro w niej Bóg mógł stać się człowiekiem, to jednocześnie ta osoba staje się kimś, dzięki komu człowiek staje się najbliższy Bogu. Już nie jako stworzenie, tak jak czytaliśmy to w tym pierwszym czytaniu o Adamie, Ewie i tak dalej. Ta osoba to nie jest ktoś, dzięki komu możemy znowu stać się stworzeniem Bożym, bo nawet to tracimy przez grzech. My dzięki tej osobie stajemy się wręcz dziećmi Bożymi. I to nie dziećmi przez jakąś adopcję sztuczną, tylko przez zrodzenie w czasie, zrodzenie duchowe. O takie zrodzenie, o jakie pytał Nikodem Jezusa, kiedy w nocy przyszedł do Niego i pytał się, co to znaczy urodzić się jeszcze raz. I On nie pytał Go o adopcję, co zrobić, żeby stać się adoptowanym dzieckiem Boga, tylko pytał Go o zrodzenie. Żeby człowiek mógł stać się podobny i najbliższy Bogu, wręcz Synem Bożym, Córką Bożą, dzieckiem Boga, musiał być ktoś, dzięki któremu Bóg stał się dzieckiem człowieka. Wyjątkowa wymiana. I stąd w drugim czytaniu usłyszeliśmy taką proklamację teologiczną, wręcz o znaczeniu teologicznym, bardzo ważną. A jak to bywa przy bardzo istotnych stwierdzeniach, łatwo je się zapomina. Że Bóg w Chrystusie wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Proszę zwrócić uwagę na to słowo nieskalani. Niepokalani przed Jego obliczem. Jakie ja mam szanse stać się niepokalanym przed obliczem Boga? Ja, Augustyn, człowiek grzeszny, podły, chamski, pyszny i posiadający 7 grzechów głównych. Zresztą i wy, jakie wy macie szanse stać się niepokalanymi przed obliczem Bożym? No żadne, ani ja, ani wy. Ale jest ktoś, dzięki komu mamy taką szansę. Ktoś po prostu musiał być niepokalany, nieskalany, żeby rozpocząć jakby nową generację, jakby nową linię w ludzkości, żeby to już nie był jakiś człowiek homo erectus, czy homo sapiens, czy homo neandertalensis, tylko żeby to był człowiek najnowszy, nieskalany. Najwyższa gałąź rozwojowa, czy ewolucyjna w dziejach ludzkości, sięgająca wręcz nieba. W tym drzewie rajskim, jakim jest ludzkość. I dlatego też dzisiaj Bóg chce, żebyśmy poznali tę tajemnicę bliżej. Jest to tak ważna i tak trudna i tak jednocześnie trudna do zrozumienia tajemnica, że w Kościele nie była ona od razu domyślana. Pamiętamy z Ewangelii, że Jezus powiedział do uczniów w pewnym miejscu Ewangelii Jana, że nie może już więcej powiedzieć do nich prawd, bo by nie znieśli tego. I że dopiero Duch Święty później wyjaśni im prawdy. Chodziło o rozwój Kościoła. I tak stopniowo w III, IV wieku było bardzo dużo dogmatów. Czyli chrześcijanie wydobywali z tych wszystkich prawd Jezusa, które on nam zostawił, z objawienia, domyślali się pewnych prawd i je konstytuowali, nazywali je dogmatami. Byli pewni, że tak jest. Nie mogli od razu wszystkiego się domyśleć, bo to było za dużo. To przerastało ludzki umysł. Jednym z najpóźniejszych dogmatów jest ogłoszony w 1854 roku dogmat o niepokalanym poczęciu. Kościół czekał 1900 lat, żeby się domyśleć tej prawdy. Wcześniej już ją znał, ale żeby ją ogłosić jako dogmat, jako pewnik, 1900 lat zastanawiania się, myślenia, badania, sprawdzania. Nikt nie posądzi Kościół o to, że lekkomyślnie podejmuje pewne decyzje. 1900 lat zastanawiać się, czy ogłosić coś dogmatem, to raczej budzi wiarygodność. Już w VII wieku ta prawda znajdowała wyraz w liturgii jako święto Panagia, czyli Najświętsza albo Wszechświęta, Archantos. Ale to były pewne domysły ludowe i takie, nawet może źle wyraziłem się, domysły powszechne, wyrastające z wiary ojców Kościoła. Natomiast dogmat dopiero w 1854 roku. I tak jak mówiłem na początku o tej formie Dei, tak teraz chciałbym to jeszcze nam zbliżyć, bo o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że w grzechu pierworodnym, jakkolwiek on wyglądał, bo jest to tajemnica, co się naprawdę stało te kilka tysięcy lat temu, czy jeszcze może wcześniej, że człowiek odstąpił od Boga, odszedł od Niego, że w tym grzechu pierworodnym tracimy kontakt z Bogiem. I my to sami też przeżywamy dzisiaj, aktualnie, kiedy popełniamy jakiś grzech ciężki, to nie tylko czujemy, ale faktycznie tak jest, że jakby nie ma Boga. Tracimy z Nim żywą łączność. Skutkiem tego, wiemy, jest śmierć, ale jeszcze przeklęte życie przez kilkadziesiąt lat, rozpacz, niechęć do życia, bezsens, mnóstwo różnych konsekwencji każdego grzechu. One są rozsiane w czasie, także niektórzy ludzie, żyjąc w grzechu ciężkim, nie widzą związku pomiędzy na przykład pokusami do samobójstwa, a grzechem, który popełnili 30 lat temu, z którego się na przykład nie wyspowiadali. Albo rozpaczą, czy jakąś depresją, czy załamaniem, a pewnym faktem, który miał miejsce ileś tam lat temu. Czasem w tym drzewie genealogicznym niektóre grzechy składały się wiele lat i wiele, może nawet kilkadziesiąt lat, albo 100 lat, albo 200. I tworzyły pewien klimat w rodzinie. Także nawet najzdrowszy owoc na chorym drzewie może zwiędnąć. I z tego przeklętego klimatu Bóg chciał nas wyrwać. Powiesił najzdrowszy owoc na suchym drzewie, na krzyżu. I ten najzdrowszy owoc odbił, zmartwychwstał. Chociaż drzewo było martwe. To jest nie tylko symbol, ale kiedy my wszczepiamy w siebie życie Jezusa Chrystusa, to nawet żeby nie wiadomo, kto był jaki zamarły i zniszczony grzechami i wątpiący w to, czy kiedykolwiek mu się uda cokolwiek, to przez Jezusa Chrystusa wchodzi w nas nowy sok istnienia, nowe życie, dynamika Ducha Świętego. I nawet śmierć już wtedy nie ma siły nad nami. I żeby to wszystko mogło zaistnieć, był potrzebny ktoś. Ktoś nieskalany. Co to znaczy niepokalany? To znaczy, że ona, ta kobieta, która urodziła nam Syna Bożego, ta niewiasta, była w ogóle zachowana od grzechu. Że ona nie dziedziczyła grzechu Adama i Ewy, grzechu pierworodnego. Że ona się urodziła już w stanie bezgrzesznym. Nie dlatego, że Pan Bóg miał taki kaprys, tylko była to konieczność. Posłużę się tu analogią, może niedoskonałą, ale jest konieczną dla wytłumaczenia, zilustrowania tego faktu. Zdarza się, że wśród murzynów, ludzi o czarnej rasie, rodzi się albinos, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Że brakuje jakichś pigmentów i zdarza się, że się urodzi białe dziecko, chociaż ma czarnych rodziców. Ale zwykle to tak, jeśli tata jest czarny i mama jest czarna, to dziecko też się urodzi czarne. Powiem jeszcze może na bardziej negatywnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że tata choruje na jakąś bardzo zakaźną chorobę i mama też choruje na jakąś bardzo zakaźną chorobę. Dziecko ma małe szanse, żeby urodzić się wtedy zdrowe. Nie ma tak strasznej czarni i tak strasznej choroby jak grzech. Jeśli człowiek rodzi się w grzechu, to właściwie ma żadne szanse, żeby jego potomstwo było wolne od grzechu. Jeśli Matka Najświętsza, Matka naszego Zbawiciela, ta kobieta, miałaby mieć grzech, to my byśmy nie mieli pewności, czy Syn Boży, który mówi, że jest Zbawicielem, Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, cieśla z Nazaretu, czy On rzeczywiście jest zdolny wykupić nas z grzechu. Bo by odziedziczył grzech. Byłby grzesznikiem. To byłoby niemożliwe po prostu. To jest nielogiczne nawet. Bóg i grzesznik jednocześnie. On musiał być kimś innym, żeby zapoczątkować zupełnie nowy jakby gatunek, nazywając to naszym językiem, chociaż to się, te prawdy się nie mieszczą w nasze pojęcia. I Bóg musiał zachować tą kobietę od grzechu, żeby jej potomstwo, jedyne potomstwo, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że to potomstwo jest też kimś, kto przynosi wolność od grzechu. On nie mógł odziedziczyć żadnego czarnego pigmentu czy jakiejś zakaźnej choroby duchowej czy moralnej grzechu pierworodnego. On musiał mieć najczystszą matkę, żeby sam był również czystym człowiekiem. Bo nie zapominajmy, nie tylko był Bogiem, ale też czystym człowiekiem. Ponieważ Bóg jest istotą najdoskonalszą, najczystszą, nieskalaną, to nie mógł się przeoblec w ciało zakażone grzechem. Bo by nie nastąpiło wcielenie. Bo nie łączy się czegoś doskonałego z czymś niedoskonałym. Bo by niemożliwe było to połączenie. Nie nastąpiłoby wcielenie, nie nastąpiłoby odkupienie. Więc zanim ten Syn Boży stał się Synem Człowieczym, musiał urodzić się przez bardzo prawdziwą, żywą kobietę, ale wolną od grzechu. Tak, żeby mogło się dokonać wcielenie. Czyli żeby Bóg stał się w niej człowiekiem. Musiał mieć tą materię ludzką, że tak powiem, tą formę ludzką, nawet biologiczną i nie tylko, i psychiczną, wolną od grzechu, żeby połączyć się z Bogiem, z naturą boską. To było konieczne. Jan Duns Scott na przełomie XIII-XIV wieku, o ile pamiętam, zmarł gdzieś koło 1308 roku, właśnie mówi, że ten dogmat o niepokalanym poczęciu sprawia, że odkupienie, które dokonał Jezus dla nas, jest postawione jakby na wyższym poziomie. Że to sprawia, że odkupienie sięgnęło nie w przyszłość, tylko w przeszłość. Bo pierwszą osobą odkupioną była Maryja, zanim się Odkupiciel narodził. To też jest przyczynek do takiego myślenia, że Jezus Chrystus zbawił nie tylko te osoby, które urodziły się po Nim, ale też zbawił te osoby, które były przed Nim. 3000 lat, 5000 lat, zanim się urodził Jezus. No bo co z tymi wszystkimi osobami, które na przykład 300 lat żyły przed Jezusem i umarły w grzechu? Miały iść do piekła, potępić się? To byłoby niesprawiedliwe. Dla Boga nie ma czasu. Ale właśnie ten dogmat o niepokalanym poczęciu nam to uświadamia, że to zbawienie sięga nie tylko do przodu, ale też do tyłu, w przeszłość. Mówiąc tak linearnie zupełnie, czy obrazowo. Zresztą mówimy o tym w każdym credo, w każdym wyznaniu wiary, uroczystość czy w niedzielę, kiedy mówimy stąpił do piekieł. Do jakich piekieł stąpił tam Pan Jezus? Oczywiście stąpił do, trudno mówić, przestrzeni, miejsca, ale wszedł w ten wymiar, gdzie oczekiwały na Niego dusze zmarłych osób, które zmarły w sprawiedliwości, ale jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Żeby wyciągnąć do nich rękę. I wiecie, nie byłoby możliwe, żebym ja mógł się wyspowiadać, żebym ja liczył na niebo, żebym ja mógł przyjąć komunię świętą, żebym ja mógł mieć jakikolwiek kontakt z Ojcem Niebieskim, gdyby nie było tej kobiety. Bardzo cichej, ale która wydała z siebie taki głos, który nazywamy głosem Boga, słowem Boga, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I gdyby nie jej tak, tamtego pamiętnego dnia, kiedy zjawił się przed nią inny anioł niż przed Ewą, to co by z nami było? Jedno słowo tej jednej kobiety jedynej i wszystko stało się możliwe. Tak, to jest bardzo przedziwne, ale czasem od jednego zdania, od jednej decyzji, od jednej modlitwy, od jednej spowiedzi, od jednego tak lub nie, niekiedy zależy całe nasze życie. A w tym wypadku cały los ludzkiej rodziny zależał od jej tak lub nie. To pozwala nam jeszcze pomyśleć o czymś może marginalnym, ale o tym, że w naszym życiu mają też ogromne znaczenie małe słowa, małe decyzje, małe fakty. Że niczego w życiu nie powinniśmy lekceważyć, ponieważ Bóg od jednego słowa uzależnił zbawienie wszystkich. Amen.